Komentarze Radia Gdańsk.
Godzina 9.07, zaczynamy komentarze Radia Gdańsk. Piotr Kubiak, witam Państwa serdecznie. Witam również naszych gości. Andrzej Ługin, Gdańsk, strefa prestiżu, portal.
Dzień dobry Państwu.
I Rafał Otoka-Frąckiewicz, publicysta, dziennikarz, Polityko TV.
Dzień dobry Państwu.
Mówimy dzisiaj o Ukrainie, ale zahaczymy również troszeczkę o Gdańsk, bo to okazuje się, że parę rzeczy jest związanych ze sobą. O tym za chwilę, ale zaczniemy od wyjazdu premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z premierem Czech oraz premierem Słowenii do Kijowa. Tam mają się spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Ukrainy. To są najświeższe informacje dosłownie sprzed pół godziny. Nie wiemy, być może już ci politycy lecą do Kijowa. Ale pytanie do panów. Jak oceniacie ten wyjazd i dlaczego nie ma wśród tych polityków, żaden polityk z Europy Zachodniej nie dołączył, ani Emmanuel Macron, ani może Olaf Scholz, ani Ursula von der Leyen, ani przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Słyszymy, że wyjazd organizowany jest w porozumieniu właśnie z tymi dwiema osobami. Może najpierw na początek Rafał Otoka-Frąckiewicz, proszę bardzo.
A czy nie wiem, jaki jest poziom zagrożenia na miejscu, że sobie tak swobodnie lecą, jeżeli chodzi o zaangażowanie Europy, no to przypomnieć należy rzecz chyba banalną, chociaż ma już 2 tygodnie, w związku z tym można było o tym zapomnieć, że Europa nam wspierała przez całe lata pana Putina. Zaraz przed wybuchem wojny Niemcy blokowały wszelką pomoc dla Ukrainy. Ta wojna miała się skończyć 2 dni i po 2 dniach ostrej polityki polskiej, trzeba przyznać, nagle się Niemcy teoretycznie przebudzili, chyba się de facto zorientowali, że tam coś idzie nie tak. Także no, to, że Zachód się nie angażuje ciągle w tą wojnę jakoś dyplomatycznie, no nie powinno dziwić. Znaczy, dziwi mnie wyjazd naszych oficjeli tam na miejsce. Nie wiem, czy ten...
Ale może to jest dobry pomysł, bo być może nasi politycy i politycy europejscy, a może politycy światowi coś wiedzą na temat jakichś spodziewanych być może agresji. No być może poziom zagrożenia w Kijowie nie jest tak poważny, no, o jakim słyszymy, chociaż dzisiaj od rana jest bombardowanie. No może to jest dobry pomysł, żeby wesprzeć Ukraińców.
Przypominam 2010 rok, tak? Nie było żadnego zagrożenia i zniknął nam prezydent i cała wierchuszka wszystkich służb specjalnych, wojska i tak dalej, i tak dalej. I lecenie tam w chwili, kiedy jest zagrożenie, no to, co jest mniejsze niż te 12 lat temu, to jest pytanie otwarte, tak po prostu, no, bo to wygląda tak, że tam na miejscu nic się złego w takim razie nie dzieje, skoro sobie można latać, występować, spotykać się i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli Putin w 2010 miał, bo są tylko teorie ciągle, miał pomysł na to, żeby zlikwidować naszego prezydenta, no to w tej chwili, i nie było żadnej wojny, tak, no to w tej chwili jaki jest problem, żeby wysłać jakieś rakiety w miejsce, gdzie będzie lądowanie? Wiadomo, gdzie się ląduje, bo to lotnisko jest jedno, tak?
Dziać się dzieje, bo widzimy na ekranach telewizorów obrazy, które wskazują na to, że atakowany właśnie w tej chwili jest Kijów. Andrzej Ługin. Czy jaki skutek ma odnieść ta wizyta?
Znaczy, jest to przede wszystkim skutek taki, no poparcia przede wszystkim prezydenta Zełenskiego przez, no jak tu się okazuje, polityków Europy Środkowej i tej Europy, która jest tam taką, no, nową częścią wspólnoty europejskiej. No, no ja się dziwię, że jednak te tłuste koty, powiem, z Europy Zachodniej tam nie lecą. No nie wiem, czegoś się obawiają? Czy po prostu jest to strach, czy są na tyle skompromitowani, że pan Zełenski wcale ich nie będzie chciał słuchać. Tak mi się wydaje, no, że w tej chwili szczególnie politycy z Niemiec, szczególnie politycy z Francji i Holandii, no, są chyba niezbyt mile widziani właśnie w Kijowie.
No, Niemcy wycofali swój sprzeciw mieli wycofać, bo jeszcze chyba sankcje nie są ogłoszone, kolejny etap jeszcze jest chyba tajemnicą. Mieli wycofać swój sprzeciw przeciwko, chodziło o sprzedaż samochodów do Rosji. Może...
No ale wczoraj się dowiedzieliśmy, że francuskie rakiety są na rosyjskim uzbrojeniu.
Tak, są. Właśnie chciałem o to zapytać. Rafał Otoka-Frąckiewicz, od roku 2014 do 2020 Francja sprzedawała broń Rosjanom. To nikogo nie dziwi, oczywiście, bo słyszeliśmy też o Mistralach, które miały zostać sprzedane. To są bardzo zaawansowane technologicznie jednostki wojenne. Jak to odbierać? Czy Unia Europejska na przykład powinna ukarać Francję? Bo na razie my jesteśmy karani przez Komisję Europejską.
Jedynym krajem, który ma sankcje nałożone w ostatnich tygodniach, to jest Polska, tak? Zachód handluje z Rosjanami od zawsze tak naprawdę. 39 rok się powtarza tak naprawdę. Wtedy Niemcy dozbroili mocno Rosjan, którzy później się na nich uderzyć. Niemcy uprzedzili to uderzenie. Od 2014 na Ukrainie trwa wojna, tak? O czym wszyscy zapomnieli chyba kompletnie, że w 2013 została wojna.
A sama agresja od 2000 tam na Gruzji się zaczęła.
Tak, ale mówimy o Majdanie. Tak? Był Majdan, który zaowocował wojną na wschodniej Ukrainie. No i to po prostu to trwało to od lat. I przez cały ten czas Rosjanie byli zbrojeni przez Niemców, przez Francuzów, przez świat zachodni. Tak? Przypomnę dokument, który został opublikowany 2 dni po rozpoczęciu tej wojny ostatniej na serwerach rosyjskich, to wtedy się spodziewano, że w ciągu 2 dni Rosjanie zajmą całą Ukrainę, będzie po robocie. I z automatu wyskoczył materiał przygotowany na już Dzień Zwycięstwa, gdzie Rosjanie wprost piszą, że oni muszą uporządkować teren w związku z Nowym Ładem Światowym, w związku z Wielkim Resetem Światowym i zająć swoje prowincje, które sąsiadują z Niemcami. Nie mówili o Unii Europejskiej, tylko mówili o Niemcach, tak? Że muszą znowu normalnie graniczyć z Niemcami bez żadnych stref buforowych, bo jest nowe rozdanie. No także, jak spojrzymy sobie na politykę niemiecką ostatnich tygodni, nie mówię o lat, tylko tygodni, to wygląda, że byli świetni, że Rosjanie to pisali w tym dokumencie, są dogadani z Niemcami, że jest podział nowy w naszej strefie. I teraz pytanie, jak daleko Rosjanie mają zamiar odzyskać swoją strefę, tak? Czy ta okupacja gospodarcza Polski jest dla Niemców na tyle istotna, dobra, znamienna, że nie odpuszczą Polski w Rosji, czy też po prostu się dogadano, że nie wiem, granica będzie na przykład na Wiśle, tak? Tego nie wiemy.
Albo w Lizbonie.
Nie sądzę. No. A czy myślę, tak koncypuję, tak? Mogę się mylić oczywiście, bo to zawsze jest możliwość pomyłki. No, Rosja ewidentnie chce odzyskać wszystkie żyzne ziemie, gdzie można hodować, gdzie można żywność po prostu uprawiać. Niemcy trzymają tą część Europy, gdzie są twarde surowce. Nie pozwalają penetrować swoich kopalni na terenie Polski. No, sytuacja jest rozwojowa. No, myślę, że stoimy przed faktami, które już zostały zaklepane, tylko że ciągle nie wiemy, o co chodzi. Dlatego ci politycy tam nie będą jeździć, bo po co mają tam jeździć, tak? No to nie jest ich strefa wpływu.
To znaczy, oni się porozumiewają cały czas z Putinem, bo na przykład Emmanuel Macron potrafił sobie 10 razy dzwonić w momencie, kiedy mordowano ukraińskie kobiety, dzieci, strzelano, bombardowano szpitale, a pan prezydent Francji namawiał jeszcze swoich kolegów francuskich biznesmenów, żeby nie kończyć interesów w Rosji.
No i oczywiście nie skończyli. Przepraszam, bo jest kilka firm francuskich, które tam sobie dalej dobrze radzą w Rosji. No w końcu to jest olbrzymi rynek. Jest to Decathlon, jest to Auchan, jest to, nie wiem jak to się wymawia, ale Leroy Merlin bodajże.
Leroy Merlin, tak.
I są to firmy, które tam sobie świetnie działają i mają gdzieś wojnę, gdzieś zbrodnie putinowskie, które są tam dokonywane.
Ale co to wzrusza? Przypominam, że w Francji...
Wzruszeń nie widać za bardzo. Wzruszenia widać tylko formalne. No. Pytanie teraz o parlament Estonii, który wezwał państwa ONZ o ustanowienie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. To pierwsze państwo NATO, które wzywa do takich działań. Rafał Tokafronckiewicz, czy no, ale to... państwa NATO, inne państwa NATO dzisiaj odpowiedzą? To jest stanowisko parlamentu wczorajsze. Ja jeszcze dzisiaj nie słyszałem, żeby państwa NATO odpowiedziały tak.
Bo to jest pomysł kompletnie absurdalny, tak? Bo,
dlaczego?
Bo ta strefa nie będzie istniała tak naprawdę. Ukraińcy od ponad tygodnia cisną, żeby taką strefę stworzyć, znaczy ogłosić ją, bo to by oznaczało zaangażowanie NATO, bo kto będzie pilnował tej strefy, żeby Rosjanie latali? No, jeżeli NATO ogłosi taką strefę, to będzie musiał tam zareagować, że to będzie wejście do wojny. Więc Ukraińcy od ponad tygodnia cisną wszystkich, żeby ktoś się dołączył do tych działań zbrojnych, no i to im nie wychodzi.
Czy Rosję stać na to, żeby rozszerzyć działania zbrojne? Bo na razie słyszymy takie nieoficjalne doniesienia, że proszą o pomoc Chińczyków. A Chińczycy, no, Chińczyk, nie słyszymy jeszcze reakcji Chińczyków, chociaż takie są dwuznaczne jakieś wypowiedzi dyplomatów chińskich.
Znaczy Chińczycy, z tego co wiem, bo w Polityko.tv robiłem materiały z ekspertami od Chin, Chińczycy tam się nie ruszą, bo Chińczykom jest na rękę to, żeby Rosja była jak najsłabsza, bo jak mówił dr Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Polityko.tv, w tej chwili tak zwane win-win, czyli wygrana obu stron, jeżeli chodzi o rynek chiński, jest 60% do 40% dla Chińczyków, a ta wojna powoduje, że będzie 90-10. Także Chińczycy się nie ruszą, bo nie mają w tym interesu, tak? Pchają ciągle towary przez Białoruś, bo to jest jedwabny szlak. Jedwabny szlak ukraiński został zniszczony kompletnie i tutaj Orban ma duży problem.
Ale
bo...
dużo strat chyba teraz Chińczycy mogą... Czy ta wojna jest w ich interesie w ogóle?
No o tyle, że osłabia Rosję, tylko i wyłącznie. Chwilowo interesy gospodarcze... Tylko tak, trzeba spojrzeć na Chińczyków, tak? Na Daleki Wschód.
Długofalowo działa.
No bardzo. Jak byłem w Tajlandii, bo to był zmiana króla wtedy była i pytałem, jak ocenia nowego króla tam z rozmówcami. Mówi tak, no ale on rządzi dopiero 5 lat, tak?
No tak.
No, jak porządzi 50, to będziemy wtedy wiedzieli po prostu, jak go oceniać. Także Chińczycy nie myślą na takim pułapie, nie wiem, 5, 10, 20 lat.
Putin tylko... rozłożył swoją politykę uzależnienia całkowitego Unii Europejskiej na 20 lat, a Chińczycy mogą...
Na 200.
Na 200, no tak, właśnie. No tak, taka mentalność. Tak.
Jeżeli wróćmy do Francuzów na chwilę, bo ja przypomnę, że Francuzi opłacali ich ISIS, dawali ciężkie pieniądze ISIS, żeby nie atakowały jednostki ISIS w francuskich interesów na terenie Syrii. Także tak kończąc temat Francuzów, to są pieniądze, tak? Mocarstwa myślą długoterminowo.
Tak, myślą długoterminowo. Czy Putin to mocarz, to różne opinie są, bo mówią, że to taka ryba głębinowa. Garry Kasparow tak stwierdził, że to jest chyba taka ryba, która pływa sobie pod niej i zżera
ofiary. To zależy, czy nie pójdzie na całość po prostu.
Ale teraz przejdźmy do opłacania Gerharda Schrödera, ojca chyba, niektórzy mówią, że to jest ojciec chrzestny tej wojny. Były kanclerz Niemiec w kieszeni Putina, od lat lansujący takie właśnie infrastrukturalne projekty jak Nord Stream. Okazuje się, że doradzał również wydawnictwu, które zajmowało się, różni komentatorzy, propagandą, często propagandą proputinowską. Chodzi o właściciela takich wydawnictw, takich gazet i portali jak Onet, Newsweek, Fakt, Ringer, Axel Springer. Zawieszona współpraca, ale co to oznacza, patrząc w kontekście takiej przyszłości i przekazywania informacji przez te portale? Putin miał w ręku mocne narzędzia, narzędzie medialne również bardzo mocno działające w Polsce. Andrzej Ługin. Jak wpływało na mentalność i na mentalność Polaków?
Znaczy, ja się dziwię, że dopiero w tej chwili to wyszło, że tenże kanclerz był również w zarządzie, czy współpracował z tym wydawnictwem. Natomiast bardzo ciekawa sprawa jest taka, że co on robił, gdy faktycznie oddziaływał na rząd niemiecki, czy na rząd europejski, no chyba budował sobie też pozycję u Putina, skoro Putin go później zatrudnił w spółce, która...
To jest jego zaufany, nawet teraz był w Moskwie, miał widzieć się z Putinem i rozmawiać o tym przerwaniu konfliktu.
Więc ja cały czas myślę, że cała Unia Europejska, cała część prasowa tych koncernów europejskich jest infiltrowana przez agenturę ruską, rosyjską. No i to w tej chwili wychodzi. No wszystkie te artykuły, które ukazywały się, tutaj jest też taki nasz polski dziennikarz, który bardzo mocno udziela się na Twitterze. On też jak coś napisze, to właściwie można powiedzieć, że jest bardzo proputinowski.
Ale o kim mówisz, bo ja na przykład...
No ja nie będę ich z nazwiska tutaj wymieniał, bo nie chcę potem być po prostu po sądach...
Hologram?
Hologram, tak. No, okay. Człowiek hologram. No o nim właśnie mówię. No przecież to są ludzie, którzy jawnie chyba na zlecenie piszą. Ja mam nadzieję, że na zlecenie, bo chyba, że robi to za darmo, no to w takim, jeśli robi to za darmo, to w takim razie jest totalnym i tutaj nie dokończę kim.
Pożytecznym idiotem, tak?
Niepożytecznym. On nie jest pożyteczny.
Znaczy dla Rosji, dla Niemiec
nie jest. Niepożyteczny. To są no tak. Nie, tak, tylko czy ci dziennikarze zdają sobie sprawę z tego, gdzie pracowali? Czy dzisiaj mogą robić jakiś rachunek sumienia? Czy nie zrobią rachunku sumienia?
No ale część pewnie
wiedziała.
Jak na przykład
człowiek hologram.
Znaczy ja powiem tak, to czy oni wiedzą, co robią, ma mniejsze znaczenie niż to, co robi państwo polskie w związku z tym, że mamy jawną propagandę prorosyjską i proniemiecką w polskich mediach, tak? Bo ona trwa od lat. Skupmy się na ostatnich 2 latach, kiedy zaczęła się akcja Granica w zeszłym roku, w 2021. Zarówno Onet, jak i Gazeta Wyborcza pchały jeden do jednego propagandę rosyjską.
No i Newsweek też przy okazji.
No tak, no po prostu to było jeden do jednego. To, że w tej chwili odcięto Polaków, ja wiem, że tego tak nikt nie oglądał, ale odcięto Polaków od propagandy rosyjskiej jest moim zdaniem błędem, bo gdyby odcięto w zeszłym roku Polskę od propagandy białoruskiej i rosyjskiej, nikt by nie zauważył, że Onet, że Wyborcza, że w Axel Springer pchały jeden do jednego tamtą propagandę, tak? Zobaczmy, co robi Putin. Putin walczy z faszystami, tak? Co pcha Onet w Newsweek, Wyborcza od 2 dekad? Mówi, że w Polsce jest problem z faszyzmem. Przecież oni de facto dają podkładkę Rosjanom tego, że wkroczyć do Polski, że walczy z faszyzmem. Zachód też mówi o tym, że w Polsce jest faszyzm. To jest polityka długoterminowa i to nie jest przypadek, no.
Panowie,
ale to, że państwo polskie nie reaguje w ogóle na propagandę antypolską w polskich mediach, jest dla mnie skandalem i to od dawien dawna.
Pytanie jeszcze o rezolucję Unii Parlamentu Europejskiego. Wielu naszych europarlamentarzystów było za tym, żeby Polska nie dostała w ogóle pieniędzy z planu odbudowy i w ogóle, żeby zostały obcięte, w ogóle ograniczona wypłata funduszy, zawieszona dla Polski funduszy unijnych w związku z rzekomym łamaniem praworządności, a również atakami na migrantów, bo też takie tezy były zawarte, głosowali nasi europarlamentarzyści, między innymi Magdalena Adamowicz. Andrzej Ługin, jak ocenia takie zachowanie? Czy można się przychylać do takich opinii, że to jest zdrada Polski?
Ja bardzo negatywnie oceniam działania pani Magdaleny Adamowicz, zwłaszcza, że prawdopodobnie jest chyba chora, no bo z tego, co widzę, wczoraj przeczytałem, pani Magdalena Adamowicz nie stawia się na swój proces, który jest tutaj w Gdańsku. No i robi to przez pewien czas, przez długi czas i ten proces nie może wystartować w ogóle.
Ale biegli mają badać.
Biegli mają badać. Ja nie wiem, czemu dopiero teraz biegli chcą zbadać panią Magdalenę Adamowicz, czy przypadkiem nie powinni ją zbadać w miejscu odosobnienia. Tak mi się wydaje, no bo z jednej strony głosuje sobie w Parlamencie Europejskim, głosuje przeciw Polsce, łącznie ze swoimi kolegami, a z drugiej strony ta jej pojmowanie praworządności jest tutaj na bakier, nie stawiając się w sądzie i nie odpowiadając za swoje czyny.
Jak ocenia takie zachowania Rafał Toka-Frąckiewicz, który przed chwilą wspomniał o tym, że jak na razie to Polska jest skutecznie karana.
No ja wrócę do mojej ostatniej wypowiedzi, że chyba nie mamy państwa kompletnie, skoro tak, nie reaguje na agenturę jawną zagraniczną, niemiecką i rosyjską, oraz nie potrafi postawić...
Bardzo odważna teza.
Słucham?
Bardzo odważna teza.
No ale to jest rzeczywistość, tak? Nie reagujemy, że jako państwo nasze nie reaguje w żaden sposób na agenturę, która działa u nas po prostu jawnie od kilku dekad, tak? Nie potrafi doprowadzić przed sąd pana Giertycha, który też sieje propagandę rosyjską. Jak się okazało zresztą parę dni temu z dokumentów, które pojawiły się w internecie, sugerujących, że współgra z rosyjską propagandą, pani Adamowicz, która jest ciężko chora, normalnie występuje w Europarlamencie, no nie mamy państwa, tak, które po prostu potrafiłoby się obronić przed tego typu postaciami. No. Tylko tyle.
Zobaczymy, jak dalej będzie toczyła się ta nieszczęsna wojna. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejsza wizyta naszych polityków w Kijowie.
No by tylko się nic tam nie stało.
Oby się nic nie stało. Oby się też nic nie działo Ukraińcom, bo to, co widzimy, te ataki, te bandyckie ataki na Ukraińców z użyciem rakiet, strzelanie do dzieci, strzelanie do kobiet, do kobiet ciężarnych, no to już...
Ale to Rosja ma tradycję w takich działaniach.
Rosja ma tradycję i chyba wszyscy powinniśmy wiedzieć, że no, chyba niektóre narody się nie zmieniają, nie wiem. Ostatnie słowo, Rafał Toka-Frąckiewicz.
Nie zmieniają się. Niemcy są zawsze tacy sami, Rosjanie są tacy sami, my też jesteśmy tacy sami.
I wojna też się nie zmienia. Niby miała być to wojna nowoczesna, a jest to wojna standardowa.
Wszyscy unijne elity myślały, że już wojny nie będzie, elity Zachodu, a niestety jest wojna i to bardzo krwawa. Dziękuję.
Miał być koniec historii, przypomnę.
Miał być koniec historii. Historia niestety krwawa trwa dalej. Bardzo dziękuję za udział w komentarzach. Andrzej Ługin.
Dziękuję bardzo.
Rafał Toka-Frąckiewicz.
Z Bogiem.
Dziękuję, Piotr Kubiak.
Komentarze Radia Gdańsk.